Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przypomniał, że od Maryi uczymy się posłuszeństwa woli Boga. Zaczynamy od relacji z audiencji ogólnej. Następnie w audycji Jeden Kościół, wiele twarzy przyjrzymy się tej formie życia w Kościele, jaką są instytuty świeckie. A okazją ku temu jest 70-lecie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. Zwiastowanie, a w szczególności wezwanie do radości, jakie Archanioł Gabriel kieruje do Maryi, to początek Ewangelii Dobrej Nowiny, powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dzisiejszą katechezę poświęcił wierze Maryi. Całe jej życie było drogą wiary, ponawianą wielokrotnie zgodą na to, by Bóg otwierał jej serce i umysł. Jest ona wzorem wsłuchiwania się w Słowo Boże, rozważania w Jego świetle wszystkich wydarzeń oraz pokornego zdania się na prowadzenie Boga, mówił papież. A tak jego katechezę streszczono po polsku.
Maryja jest stworzeniem, które w wyjątkowy sposób otworzyło się na oścież ku swemu Stwórcy. Złożyła siebie w Jego ręce bez ograniczeń. Przyjęła postawę zasłuchania, starając się rozpoznawać znaki Boga na drodze narodu wybranego i we własnym życiu. Została włączona w historię wiary i nadziei w Boże obietnice, stanowiącej istotę jej życia. W posłuszeństwie wiary była w sposób wolny poddana otrzymanemu słowu, woli Bożej. Tak Maryi wobec woli Boga będzie się powtarzać przez całe jej życie, aż do chwili najtrudniejszej, do momentu krzyża.
Benedykt XVI zauważył, że wiara Maryi jest podobna do wiary Abrahama. Również ona musiała się bowiem zgodzić na ofiarę z własnego syna. Ufność Abrahama wobec Boga, wiernego swym obietnicom, nie słabnie nawet wtedy, gdy jego słowo jest tajemnicze i trudne do przyjęcia. Tak samo jest z Maryją. Jej wiara żyje radością zwiastowania, ale przechodzi także przez ciemności ukrzyżowania, aby dotrzeć do światła zmartwychwstania, powiedział papież.
Nie inaczej jest z drogą wiary każdego z nas. Są na niej chwile światła, ale przeżywamy też chwile, kiedy Bóg wydaje się nieobecny. Jego milczenie ciąży naszemu sercu, a Jego wola nie odpowiada naszej, temu, co my byśmy chcieli. Lecz im bardziej otwieramy się na Boga, przyjmujemy dar wiary, a w Bogu w pełni pokładamy naszą ufność, tak jak Maryja i Abraham, tym bardziej On nas uzdalnia swoją obecnością do przeżywania każdej sytuacji naszego życia w pokoju i pewności, że On jest wierny i nas kocha. Musimy jednak wyjść z siebie i zrezygnować z naszych planów, aby to Słowo Boże było światłem dla naszych myśli i czynów.
Echa dzisiejszej katechezy znalazły się w kolejnych papieskich wpisach na Twitterze, jakie pojawiły się po audiencji. Do tematu zwiastowania papież nawiązał też w słowie do Polaków.
W adwentowej atmosferze wspominamy dzisiaj scenę zwiastowania. Dziewica Maria pokorą i wiarą, posłuszna woli Bożej, zgadza się zostać Matką Zbawiciela. Bóg staje się człowiekiem. Uczmy się od niej posłuszeństwa woli Boga, słuchania Jego słowa w tym czasie oczekiwania na narodziny Zbawiciela. Niech Bóg błogosławi każdego z was, waszej rodziny i bliskich.
Jeden Bóg, choć Bóg tak wie.
Jeden Kościół.
Wiele twarzy.
Jedno ciało.
Program Beaty Zajączkowskiej.
Jeden chrzest i jedna wiara.
Instytut Prymasa Wyszyńskiego obchodzi 70 lat swojego istnienia, a ze mną w studiu są członkinie Instytutu, przełożona generalna.
Stanisława Grochowska, witam serdecznie.
Anna Rastawicka.
I Anna Sułkowska.
Początki to, można powiedzieć, marzenia grupy dziewcząt o lepszym świecie, świecie, który żyłby błogosławieństwami, tak?
Rzeczywiście wspólnota Instytutu Prymasa Wyszyńskiego zrodziła się z marzeń o lepszym życiu, o zmartwychwstaniu Polski. Był to czas okupacji. Pani Maria Okońska, założycielka Instytutu, zbierała dziewczęta małymi grupkami, prowadziła kilkaset dziewcząt na tajnych kompletach. Mówiły o szczęściu, o miłości, o powołaniu kobiety. Miała takie przekonanie, że jeżeli Polska ma się odrodzić, to odrodzi się przede wszystkim moralnie. A dla tego odrodzenia kobieta ma ogromne znaczenie, bo jaka jest kobieta, taki jest dom, jaka jest matka, takie potem często są dzieci. I przyszła jej taka myśl, żeby stworzyć ośrodek wychowawczy. Nie tylko tak pojedynczo zbierać dziewczęta i organizować spotkania, ale żeby założyć miasto dziewcząt, żeby to był ośrodek wychowania międzyśrodowiskowego, żeby przychodziły dziewczęta z różnych stron Polski, z różnych warstw społecznych, z miasta, ze wsi i żeby potem wracały do swojego środowiska. Wiedziała, że dla takiej pracy potrzeba wspólnoty i zwróciła się do 8 dziewcząt spośród właśnie tych grup, które w czasie okupacji prowadziła i zapytała, czy byłyby gotowe poświęcić życie właśnie takiej idei odrodzenia Polski przez polską kobietę. Te dziewczęta odpowiedziały, że byłyby gotowe. Pierwsze spotkanie było w Szymanowie 26 sierpnia 1942 roku. I szukały kogoś, kto by poprowadził im wykłady z katolickiej nauki społecznej. A wtedy w Laskach ukrywał się ksiądz profesor Wyszyński. Nie mogły trafić lepiej. Ksiądz Wyszyński pochylił się nad tą grupką młodych dziewcząt i powiedział, że to jest przede wszystkim idea realna. I tak jakby podstawił swoje ojcowskie ramię pod te dziewczęce marzenia i przez długi czas była nadzieja, że może uda się stworzyć miasto dziewcząt. Niestety wobec prześladowania komunistycznego nie było mowy o stworzeniu miasta dziewcząt, ponieważ władze odbierały nawet szpitale dla dzieci psychicznie chorych siostrom zakonnym, to gdzie by pozwoliły na tworzenie ośrodka wychowawczego dla dziewcząt.
Zanim powiemy o tym, co było za czasów komunizmu, powiedzmy jeszcze o tych początkach w czasie okupacji. Taki szczególny moment, myślę, dla tej ósemki to było też Powstanie Warszawskie i ich szczególne zaangażowanie.
To jest taki ważny moment w historii wspólnoty. Trzy spośród tej grupy założycielskiej, pani Maria Okońska, Janina Michalska i Maria Wantowska, poszły do powstania, ale poszły w przekonaniu, że mają inaczej służyć Polsce, chociaż wszystkie przeszły kursy sanitariuszek, dołączyły do naczelnego kapelania na powstania. Poszły z przesłaniem, przede wszystkim do ludności cywilnej, która najbardziej była narażona na depresję, na przerażenie i poszły z taką myślą, którą Marysia Okońska nazwała nową mobilizacją walczącej Warszawy, z myślą tego, żeby poprzez spowiedź Komunię Świętą przygotować się na Święto Matki Bożej i jakby zmobilizować wszystkie duchowe siły do tego, żeby to powstanie mogło zwyciężyć, bo przecież taka była wiara. I mimo, że powstanie upadło, one były w kilkunastu miejscach, gdzie domy waliły się, wszystkie przeszły żywe. Uważały, że jest to ich duchowa droga na Jasną Górę, że jest to ich duchowy nowicjat. Właśnie ten pierwszy taki trudny czas powstańczy i potem też takie ważne wydarzenie było, dotarły do Lasek. W przeddzień tego dotarcia ksiądz Pyła z siostrami umówił się, że do tego dnia modlą się za nie jako za żywe. Jeśli nie przyjdą tego dnia, zaczną modlić się za zmarłe. I jakby w ostatnim tym dniu ultimatum udało im się dotrzeć do Lasek. Siostry przygotowały pokój, myślały, że one tam zostaną. Natomiast one powiedziały, że to powstanie było ich drogą do Częstochowy. I razem z wielu powstańcami, którzy ruszali w drogę do Częstochowy, one wyruszyły w swoją pielgrzymkę. Znalazły schronienie w klasztorze na Jasnej Górze.
A jeszcze warto dodać, że 8 września 1944 roku, właśnie w czasie powstania, kiedy bomby leciały na Warszawę i one po prostu chroniły się w schronach, w piwnicach, w bramach, postanowiły oddać swoje życie za księdza Wyszyńskiego. Miały przekonanie, że ten człowiek musi być ocalony, bo ma jakąś wielką misję. I zgodziły się zginąć. Zgodziły się, że one rzeczywiście nie wyjdą z tego bombardowanego miasta, żeby tylko on był ocalony. Pan Bóg chciał inaczej. Przyjął ofiarę życia, ale nie chciał śmierci, tylko pracy i życia dla ojczyzny, dla przyszłego prymasa Polski.
No właśnie, tak jak pani powiedziała, miasta dziewcząt nie udało się utworzyć. Jak instytut się tworzył? Jak tworzyły się idee tego, czemu te dziewczęta mają służyć? Idee no właśnie obecnego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
Ksiądz prymas Wyszyński był człowiekiem bardzo realnym. Wkrótce po wojnie został biskupem lubelskim. Powiedział swojemu przyszłemu instytutowi, jeżeli chcecie prowadzić pracę apostolską, musicie się do tego przygotować. Wszystkie macie skończyć studia. I przygotowanie do prowadzenia miasta dziewcząt to na pewnym etapie była przede wszystkim głęboka formacja. Formacja intelektualna, duchowa, którą prowadził ksiądz prymas Wyszyński. A pani Maria żyła duchem apostolskim, zbierała dziewczęta, organizowała obozy ogólnopolskie, akademickie, organizowała ogniska, na które przyjeżdżały dziewczęta z całej Polski. W końcu została aresztowana, zatrzymano ją na 3 miesiące. Nie zaprzestała swojego apostolstwa. Miała przekonanie, że poszła do więzienia po to, żeby tam mówić o Chrystusie. Mówiła swoim współwięźniarkom, swoim koleżankom w celi. I to był taki dosyć długi etap przygotowywania się ciągle jeszcze do miasta dziewcząt. A potem zrozumiały, że tak naprawdę odrodzenie przyjdzie przez kobietę, ale że tą kobietą to jest Maryja. I odrodzenie przyjdzie przez całkowite zawierzenie jej, przez oddanie się jej. I wtedy jeszcze raz, cała wspólnota, która się rozrastała, wszystkie oddały swoje życie Matce Bożej za księdza prymasa Wyszyńskiego. I z czasem Instytut po prostu stanął do pomocy temu człowiekowi.
W trakcie rozmowy kilkakrotnie padało słowo Instytut. Myślę, że to jest rzecz, którą warto naszym słuchaczom przybliżyć, że to jest to takie jedno z obliczy właśnie bycia w Kościele. Czym jest Instytut Świecki?
Na przestrzeni dziejów Kościoła powstawały różne formy życia dla Pana Boga. Były dziewice konsekrowane, zakony kontemplacyjne, czynne, habitowe, bezhabitowe. A w XX wieku nastąpił taki duży rozwój, taka eksplozja właściwie, nowej formy życia dla Pana Boga. Instytuty Świeckie Życia Konsekrowanego. Są to osoby, które żyją dla Pana Boga w warunkach świeckich, podejmując pracę, zadania, w normalnych warunkach życia świata.
A jaka jest różnica między Instytutem Świeckim a zakonem bezhabitowym? Bo to się tak troszeczkę wydaje, jak się patrzy z zewnątrz, że to jest to samo.
Istotowo, jeśli chodzi o życie dla Pana Boga, nie ma tu zasadniczej różnicy, bo śluby są te same. Czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Natomiast różnią się te dwie formy życia sposobem realizacji tych ślubów.
Czyli praktyką życia codziennego.
W zgromadzeniach bezhabitowych jest obowiązek życia wspólnotowego. Nie ma takiego obowiązku w instytutach świeckich. Bardzo często zgromadzenia bezhabitowe podejmują pracę, dzieła wspólne, bardzo rzadko są zaangażowane w struktury świata. To są bardzo małe wyjątki. Natomiast jest to zwyczajem w instytutach świeckich życia konsekrowanego.
Ja bym chciała zapytać o to, jak w ciągu tych 70 lat zmieniają się wyzwania, które stoją przed instytutem. No bo w ciągu tych lat na pewno też zmieniły się, tak jak było powiedziane, troszeczkę wasze zaangażowania i co jest taką rzeczą może najpilniejszą na chwilę obecną?
To, co już jakoś padło przy historii, że jakby od początku Pan Bóg stawiał taką taką konieczność rozpoznawania na dzisiaj tych Bożych planów i wchodzenia w nie pośród rzeczywistości właśnie bardzo dynamicznie się zmieniających. Myślę, że nasza założycielka jest tutaj dla nas niesamowitym wzorem takiej duchowej elastyczności. Ona wielokrotnie nam to powtarza, że w mszy świętej o Matce Bożej Częstochowskiej jest to określenie Civitas Dei, że Maryja jest miastem Boga. Zatem ta idea miasta dziewcząt przerodziła się w ideę właśnie Civitas Dei. I odpowiedź na te wyzwania była zarówno w czasie komunizmu, ona była związana z osobą księdza biskupa, potem prymasa Wyszyńskiego. Może coraz trudniej jest tak jednoznacznie powiedzieć, że akurat w tym momencie to dzieło, czy ta inicjatywa jest odpowiedzią na dzisiejsze czasy, ale w jakiś sposób jest to takie zadanie, które przed nami ciągle staje, jako całą wspólnotą, ale też jako poszczególnymi osobami, bo też ta specyfika Instytutu Świeckiego polega na tym, że odczytujemy wspólny charyzmat, ale też każda z osób bywa posłana do jakiegoś specjalnego dzieła. Jedna z naszych koleżanek na przykład prowadzi taki program edukacji seksualnej ku rodzinie w szkołach. Napisała do tego podręcznik, stara się uczyć innych edukatorów, żeby w tym dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie, w którym zagrożenie rodziny jest gdzieś tam od podstaw, żeby pokazać, jaka ta rodzina jest piękna i wprowadzić młodych ludzi w taki sposób dobry. Nie twierdzę, że potrafimy na te wszystkie wyzwania odpowiedzieć, ale na miarę możliwości naszych skromnych, na miarę tego, jak każdemu serce dyktuje, staramy się właśnie ciągle odczytywać to, co Pan Bóg mówi dzisiaj do Kościoła, do naszego serca.
Takim ważnym rysem charyzmatu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego jest odpowiedzialność za jego dziedzictwo. Ocalenie jego spuścizny kaznodziejskiej. Wydajemy dzieła zebrane, opracowujemy fotografie, opracowujemy kasety.
Instytut Prymasa Wyszyńskiego obchodzi swój jubileusz 70-lecia istnienia w szczególnym czasie. Cały Kościół powszechny obchodzi rok wiary. Chciałam zapytać, co Pani jako członkinie właśnie Instytutu chciały, żeby było takim owocem na kolejne lata istnienia, życia, pracy Instytutu, właśnie wynikającym też z tego szczególnego czasu Waszego świętowania w Roku Wiary.
Może w pewien sposób można spojrzeć na historię wspólnoty, która była bardzo mocno zaangażowana w wielkie dzieła Kościoła i powiedzieć, że dzisiaj mniej mamy takich możliwości, takiego udziału w tym, co jest takim głównym nurtem Kościoła, ale z drugiej strony, patrząc na to nauczanie Benedykta XVI, możemy powiedzieć, że to jest najgłówniejszy nurt, że wiara, która jest też praktykowana przez każdą z nas w różnych okolicznościach życia, w różnych okolicznościach powołania, także pośród tego świata, który coraz bardziej kontestuje te wartości, którym chcemy służyć. Myślę, że jeśli owocem tego roku wiary będzie dla każdej z nas uwierzenie na nowo, że jest możliwe to, co jest niemożliwe, po ludzku. Jeśli owocem tego będzie nasze przekonanie, że z Matką Bożą możemy to nasze powołanie wypełnić, to mamy za co dziękować i ten jubileusz przyniesie jakieś dla nas błogosławione owoce. A ufam, że także dla innych.
Bardzo pragnę, żeby cały Instytut, żeby każda z nas zachwyciła się w myśl słów Benedykta XVI, łaską wiary, pięknem, odkrywania tego piękna wiary, żebyśmy doceniły tę łaskę, że jesteśmy w Kościele, że Bóg nas powołał, że Bóg powołał nas do miłości Jego i do miłości siebie nawzajem, tak na co dzień. Jeśli to będzie owoc tego roku wiary, to będę bardzo szczęśliwa.
Myślę, że to życzenie można skierować do każdego z nas, do każdej osoby, która nas słuchała. Ja przypomnę, że rozmawiałam przy okazji 70-lecia istnienia Instytutu Prymasa Wyszyńskiego z członkiniami tego instytutu, przełożoną generalną Stanisławą Grochowską oraz Anną Rastawicką i Anną Sułkowską. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
I tą rozmową kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.